Ireneusz Kaługa z Grupy Ekologicznej, witam serdecznie.
Witam cię, witam państwa.
Irku, co się dzieje z przyrodą? Czy nietypowa aura i dodatnie temperatury w lutym mogą spowodować, że przyroda wcześniej obudzi się do życia? Już widzimy pierwsze symptomy wiosny.
Co się dzieje z przyrodą, to wszyscy widzimy. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że przyroda nie zapadła w sen, tak naprawdę. No, pamiętamy styczniowe dni, kiedy u nas w Siedlcach niektóre rośliny kwitły. W styczniu w zasadzie. Mieliśmy trochę tej zimy. No cóż, temperatury spadły nawet w niektórych miejscach do minus 20, 23.
Ale na krótko.
Ale to było takie trochę odrętwienie jakby. I teraz to, co się dzieje w lutym, plus 6 stopni już o 10 rano, no piękne słońce. Ta przyroda będzie się budziła z dnia na dzień. Nie przewiduję tutaj czarnego scenariusza, właściwie zimowego, który jest podkreślany przez wszystkich, że może być jeszcze minus 35 stopni czy 30 stopni. Nie wierzę, żeby nastąpił taka nagle wyżowa pogoda i tak się załamały warunki, żeby po takich ciepłych dniach nastąpiło nagle takie ochłodzenie. No ta przyroda już jest gotowa do tego, żeby wystartować. No każdego dnia słyszymy jakieś nowe objawy. No sikory bogatki przy mojej budce lęgowej już się intensywnie krzątają. Wróble mazurki do kolejnej budki zaczynają przynosić jakiś materiał na gniazdo. Kawki pilnują już swoich otworów wentylacyjnych na budynku sąsiednim. W zasadzie no, jest po wszystkim. Moim zdaniem to wiosna.
Już rusza.
Tak, no, ale pamiętajmy, że to połowa lutego jeszcze. To wszystko się może zdarzyć. Takie przejściowe warunki i zmiany mogą nam towarzyszyć. Okresowe nawroty chłodu, myślę, że nie dużego, ale jakieś zmienne opady, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Myślę, że to wszystko będzie miało miejsce, bo taki jest nasz klimat. I już, ale przyroda się już obudziła.
A jaki będzie miało wpływ to, o czym mówisz, czyli te wahania aury? Spadki temperatury, opady deszczu, śniegu, śniegu z deszczem?
No to jest tak, że przede wszystkim no te gatunki, przyroda, która się już obudzi na dobre, jak rośliny zaczną kwitnąć i te spadki temperatury nastąpią, no pamiętajmy, że to też niedobrze na zboża, na rośliny o zimę, które no muszą mieć pokrywę śnieżną po to, żeby mogły przetrwać, bo potem taki śnieg i nawracające mrozy, no to wszystko to powoduje, że no te rośliny niestety zatrzymują wegetację i nie wchodzą w kolejne okresy wegetacyjne, tak jak powinny wchodzić. Rośliny, które już kwitną, no to wiadomo, że mrozy powodują opadnięcie kwiecia, no i to wszystko działa negatywnie. Zobaczymy, jak będzie ze zwierzętami. Tu nasze ukochane bociany jeszcze nie ruszyły.
Mogą przylecieć wcześniej?
Myślę, że nie. No każdego roku mamy doniesienia. Pamiętajmy, jaki był rok 2013. Naprawdę prognozowaliśmy, że będzie fatalny, a mimo wszystko na terenie powiatu siedleckiego pierwszy bocian pojawił się 19 marca. I ja nie przewiduję, żeby w tym roku pojawił się wcześniej. Te wszystkie doniesienia takie pochodzące z miesiąca lutego czy ze stycznia, to są z pewnością informacje o ptakach, które nie odleciały. Chorych, kontuzjowanych, które w jakiś sposób sobie radzą i korzystają gdzieś, łowiąc norniki, myszy przy stertach siana, słomy przy stogach i nie, na niezamarzniętych ciekach. No poczekajmy, zobaczymy. No póki co przywołujemy wspomniane bociany. Jeszcze nie mamy informacji, zawsze przychodzi informacja, nasze lecą przez Bosfor. Niezawodnie pierwsza informacja zawsze pochodzi z Turcji, to jest o stadach liczących od 20-50, a potem z każdym dniem grupy wędrowców są coraz większe, no i nagle pojawiają się na gniazdach. Ta wędrówka wiosenna jest troszkę krótsza. Jesienna może trwać około 2 miesięcy, a wiosenna jest skrócona do miesiąca, trochę ponad miesiąc. I te ptaki w takim okresie migrują, w marcu siadają, pod koniec marca na gniazda, ten 19, 20, potem już z każdym dniem jest ich coraz więcej. No i do 10 kwietnia mniej więcej główna fala wędrowców przylatuje, zajmuje gniazda. No tak też było w roku 2013. Pamiętajmy, że mieliśmy sytuację no, niespotykaną, że ponad 70 osobników na wysypisku śmieci żywiło nam się prawie przez 1,5 tygodnia, czekając na ocieplenie. Był śnieg, duży mróz.
Woli Suchorzewskiej.
Tak, warunki były bardzo niekorzystne. To na szczęście moim zdaniem nie były nasze bociany, tylko przelatujące gdzieś dalej na północ kraju, na północny wschód. No a nasze przyleciały jak gdyby nigdy nic. No i pamiętajmy o tym, że to był dla naszych bocianów z terenu powiatu siedleckiego wspaniały rok. No, dochowały się dużo potomstwa. Nie było istotnych różnic pomiędzy rokiem 2013, 12, 11, a wręcz rok 2013 był lepszy od poprzednich lat. Także no, bądźmy optymistami, poczekajmy, zobaczymy. No też niektóre gatunki, jak już wspominamy, ptaki. Kruki siedzą już przy gniazdach, w zasadzie przystąpiły do sezonu lęgowego. Bieliki już pilnują parami też gniazd, one teraz będą przystępować w tych dniach. No zobaczymy, jak się to będzie odbywało. No ale ja jestem pełen optymizmu, przyroda jest mądra, zobaczymy. Mam nadzieję, że sobie poradzi.
Czy macie jakieś sygnały o bocianach, które zaobrączkowaliście w ubiegłym roku? Było ich około 300 w ubiegłym roku, Grupa Ekologiczna obrączkowała. zamieszkowała Łociany z powiatu siedleckiego, niektóre z okolic Krzywdy. Czy macie jakieś sygnały, co się z tymi bocianami dzieje?
Z tych boćków było ich dokładnie 334. Nie mamy żadnych informacji powrotnych. Są informacje o bocianach zaobrączkowanych w roku 2012. Mamy 3 informacje z trasy przelotu z Izraela. Tu nie może być aż tyle szczęścia, żeby w każdym roku zostały odczytane i żebyśmy dostali informacje powrotne. No pamiętajmy, że niezwykle rzadko się to zdarza. Myślę, że to, że nie otrzymaliśmy informacji, jest związane z tym, że w ubiegłym roku, czyli w sezonie tym przełomowym 2013, gdzie tak dużo zaobrączkowaliśmy, niemieccy ornitolodzy nie odczytywali ich na przelocie w Izraelu. Bo to jest tak, że dużo informacji otrzymujemy właśnie z Izraela, z trasy przelotu i tam koledzy z Małopolski, z Wielkopolski, obrączkujący dużo, dużo w każdym roku, dostają kilkanaście, nawet do 30 informacji od właśnie kolegów z Niemiec, którzy tam czytają. No my przypadkowo tak się zdarzyło, że te nasze w 2012 i już w 2012 były odczytane. No te z 13 czekamy, zobaczymy. Po ubiegłym roku, kiedy mieliśmy tu fantastyczną sytuację, udało nam się odczytać 3 obce bociany i w tym był jeden ptak drugoroczny, niemiecki. Mamy nadzieję, będziemy zwracać szczególną uwagę teraz na te ptaki zobrączkowane już w 12-13, bo jak się okazuje, te ptaki drugoroczne już potrafią lecieć bardzo daleko i przylatują na tereny lęgowe albo migrują gdzieś, są w stadach ptaków nielęgowych. My tu będziemy organizować i chcemy popatrzeć na te nasze bociany z terenu powiatu siadające na gniazda już w kwietniu, czyli przed tą główną akcją obrączkowania i liczenia na przełomie czerwca i lipca. Chcemy tak zrobić po to, żeby skontrolować i przekonać się, czy przypadkiem gdzieś w okolicy nie są stada ptaków nielęgowych z obrączkami, a może na którejś z gniazd na terenie powiatu. Tak jest na pewno, tylko my tego w kwietniu nie kontrolujemy. Siadają bociany z obrączkami i byłoby to dla mnie miłym zaskoczeniem. W duchu to czuję, że uda nam się może już pojedyncze z 2011-2012 odczytywać właśnie w roku 2014 u nas na terenie powiatu siedleckiego. Zobaczymy.
Czy wszystko wiemy o bocianach, o ich życiu, o ich zachowaniach, o ich behawiorze?
Oczywiście, że nie wszystko. No, głównym takim motywem pojawiającym się tutaj w pracach naukowych i w postulatach dotyczących badania biologii, behawioru, zachowań bocianów jest dobre, bardzo dokładne poznanie środowiska wokół gniazda, czyli zasobności terenu, który decyduje o tym, że bociany w tym, a nie innym gnieździe mają duży albo mały sukces lęgowy. No teraz akurat tak się szczęśliwie składa, że przedmiotem moich badań no, kilkunastoletnich były bociany w gminie Suchorzebry i Mokobody, to też na terenie powiatu siedleckiego. Stamtąd mam bardzo szczegółowe dane. Teraz te dane analizujemy i patrzymy, jak wyglądają środowiska wokół gniazd, w najbliższej okolicy gniazda. Czyli nakładamy takie dwa kółka w promieniu do 2 kilometrów i będziemy starać się nakładać jeszcze do 3 kilometrów, no bo wiemy z literatury i z badań, że bociany no maksymalnie daleko od gniazda latają tak mniej więcej do 5 kilometrów, żeby zdobywać pokarm. No i nałożymy te kółka i tam dokonamy analizy statystycznej tego, co się znajduje w tym środowisku pod tym konkretnym gniazdem, co nam pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak zasobne jest to środowisko, dlaczego bociany w pewnych rejonach mają się dobrze, a w innych gorzej. I to jest taki główny punkt. No tu też oczywiście telemetria satelitarna i to obrączkowanie, no bo ciągle chcemy się dowiadywać, nawet takie obrączkowanie, które powoli jakby zaczyna odchodzić, jest bardzo ważną metodą, najważniejszą metodą znakowania obecnie, bo jest prosta, niezbyt kosztowna i daje trochę wiadomości powrotnych, ale powoli zaczyna odchodzić, ustępując na korzyść metod telemetrycznych na przykład. Są instalowane nadajniki, ale póki co one są kosztowne, no i nie gwarantują konkretnych wyników. My w ubiegłym roku kilkanaście bocianów zostało zanadajnikowanych w Polsce. No oczywiście w ciągu 1-2 miesięcy można otrzymać wiele, wiele wiadomości powrotnych, bo każdego dnia taki bocian wysyła SMS-a, znamy trasę wędrówki, no ale póki co już teraz nie ma informacji o tych bocianach. Te nadajniki są jeszcze niedoskonałe, nie dość, że kosztowne, to niedoskonałe. On się trudno montuje na specjalnych szelkach, one spadają. Pamiętajmy, że ptaki młode, no nawet 60%, ponad 60% może zginąć w pierwszym roku po opuszczeniu gniazda. Giną na urządzeniach energetycznych. Pytałeś o to, co należałoby jeszcze badać.
Panie, czy coś jeszcze jest do zbadania?
Jest jeszcze bardzo dużo. No bocian to ciekawy, to bardzo ciekawy
gatunek.
Wydaje
się, że jest to ptak tak pospolity w Polsce w tym okresie wiosenno-letnim, że wszystko o nim
wiemy. Bardzo dobrze jest nam znana biologia, ale jeszcze byśmy chcieli bardziej się przekonać, jak daleko lecą samice od gniazda po tym, jak się wyklują w danym gnieździe, tak? Mówimy o tym, że różnice w zajmowaniu gniazd przez samce i przez samice. No chcemy się ciągle przekonać, już wiemy, że samice dużo dalej od miejsca urodzenia zakładają swoje gniazdo, ale chcielibyśmy się przekonać, jak daleko. No po tych doświadczeniach z ubiegłego roku, kiedy tutaj został drugoroczny bocian niemiecki odczytany, no to jesteśmy troszkę zaskoczeni i należałoby zwrócić na ten aspekt uwagę. A wszyscy mówią przecież o tym, że dopiero tak naprawdę 3-4-letnie bociany, 5-letnie wracają na miejsce lęgowe i przystępują do lęgu. Ten ptak nie dość, że był tak daleko od swego miejsca urodzenia, bo w prostej linii to dzięki obrączkowaniu to wiemy, że prawie 700 km od miejsca urodzenia, no to jeszcze to był drugoroczny ptak. Możemy wnioskować, że to samica, bocian niemiecki, no ale chcielibyśmy się przekonać, jak to będzie. No też ważne będzie dla nas przekonanie się, czy nasze bociany tutaj siedleckie, zaobrączkowane na wschodzie, będą zajmować gniazda i zasilać populację na przykład, nie wiem, na ziemi lubuskiej, w Małopolsce, w Wielkopolsce.
Tam, gdzie tych bocianów nie było.
Tam, gdzie rok był fatalny. Te bociany tam są, ale jest ich o wiele mniej, a rok był, pamiętajmy, 2013 fatalny dla tamtych bocianów, bo tam masowo padały młode na gniazdach i dosłownie pojedyncze ptaki były obrączkowane przez obrączkarzy, którzy każdego roku obrączkują setki. No też się chcemy przekonać, czy tam będą zajmowane gniazda, jak daleko lecą samce i samice od swoich miejsc urodzenia. No i jest jeszcze tych aspektów bocianiego życia bardzo dużo.
Będziecie obrączkować bociany również w tym roku. Zbieraliście fundusze na zakup obrączek. Powiedziałeś, że obrączki są najtańszym sposobem znaczenia bocianów i potem badania tego, co się z nimi dzieje, no ale nie jest to sposób tak tani, skoro brakowało wam pieniędzy. Udało wam się zebrać fundusze na 500 obrączek.
No dokładnie na 500 obrączek zebraliśmy fundusze i te 500 obrączek będziemy mieć. Mówiąc o tym, że obrączki są najtańszym sposobem, to miałem na myśli to, że jeden nadajnik wraz z transmisją kosztuje około 4000 zł. A jedna obrączka, nawet ta droga czarna zamawiana w Niemczech, tak zwana Elza, kosztuje 17 zł. No jest to mimo wszystko duża różnica. Gdybyśmy chcieli sfinansować jeden nadajnik, to w zasadzie to jest połowa obrączek, która jest nam potrzebna na teren powiatu siedleckiego, około 250. Tam my obrączkujemy dwoma rodzajami obrączek, czyli te niemieckie kosztują 17 zł, a nasze komplety polskie, takie metalowe i zielony plastik, to jakieś 14 zł. Także suma summarum okazało się tak, tu dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali, że udało nam się zebrać pieniądze na 500 obrączek. Teraz jeszcze trwają prace nad zebraniem środków na wisiennik, bo musimy dojechać do gniazd, wjechać wysoko, zdjąć te bociany i założyć im oczywiście te obrączki. Będziemy się poruszać przy pomocy wisiennika. No i zobaczymy, jak to się nam uda. Jest to ważne dla nas, szczególnie dlatego, że ten rok 2014 jest takim trochę rokiem jubileuszowym, ważnym, bowiem w tym roku będzie się odbywało też 7. światowe liczenie gniazd bociana białego. Na całym areale te bociany będą liczone. My tu na terenie powiatu siedleckiego chcemy tradycyjnie policzyć bociany na terenie całego powiatu. Oczywiście będziemy liczyć też w sąsiednich gminach na terenie powiatu sokołowskiego. Zawsze liczymy gminę Jabłonna. W tym roku zechcemy policzyć jeszcze Sabnie Sokołów. No i na terenie powiatu łukowskiego Krzywda, Stanin i Łuków. I to jest nasz taki podstawowy cel. Myślę, że jeśli będą chętni, znajdą się wolontariusze i zgłoszą się do nas, a będą chcieli liczyć bociany w kolejnych gminach, uda nam się policzyć o wiele więcej. W tym roku koordynatorem krajowym jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Te dane będą spływać tam z terenu całego kraju. No i liczymy na to, że wszystko to, co planujemy w związku z liczeniem i obrączkowaniem, się powiedzie. Niektórzy koledzy już przezornie zabukowali sobie dwutygodniowe urlopy. No i cóż, na przełomie czerwca i lipca będziemy liczyć i obrączkować. No do tego wszystkich serdecznie zapraszamy. Wszyscy ci, którzy dołożyli małą cegiełkę, zakupili obrączkę, będą mogli przyjechać, zobaczyć, jak się obrączkuje, a nawet nadać imię swojemu bocianowi, zapisując numer obrączki. Być może wtedy po jakimś czasie otrzymamy wiadomość powrotną, no i będziemy wiedzieli, gdzie taki bocian leci. Zgłosimy się wówczas do osoby, która przyczyniła się do jego zaobrączkowania, no i będzie to miłe przeżycie.
Ireneusz Kaługa z Grupy Ekologicznej. Do naszej w studiu gościmy Ireneusza Kaługę z Grupy Ekologicznej. Rozmawiamy o przyrodzie, o bocianach, o budzącej się wiośnie. Czy można bociana zaprosić do swego gospodarstwa, wybudować mu gniazdo i on przyleci?
Można, ale trzeba spełnić podstawowe warunki. No przede wszystkim wiele osób mnie o to pyta. Każdego dnia ludzie dzwonią, czy postawiwszy niedoskonałe gniazdo, pytają, co się stało, dlaczego jest niezajęte, albo jak to zrobić, żeby bocian zajął. No przede wszystkim trzeba rozejrzeć się, już mówiliśmy dzisiaj o żerowiskach, o tym, co się znajduje pod gniazdem.
Tak, jak nie ma pokarmu, bocian
dokładnie,
nie przyleci.
Dokładnie, no tak jest z wszystkimi zwierzętami. Już tak to jest, przyroda to tak ułożyła. Bocian musi mieć miejsce, gdzie tam do tych 2-3 kilometrów od gniazda będzie mógł znaleźć pokarm. No i rozejrzyjmy się, czy jest takie miejsce. Jeśli jest, popatrzmy, czy w pobliżu nie ma innych par bociani, które będą na pewno...
A pokarm bociani to nie tylko żaby.
Oczywiście, no to zwierzęta. Żaby są jednym z, ale mniej więcej tam gdzieś na 7., 10. miejscu żaby mogą się znajdować w diecie bociani. Bocian jest oportunistą. On chwyta to, co najczęściej spotka w okolicy. Czyli jeśli to będą jaszczurki, będzie chwytał jaszczurki. Jeśli to będzie oczko, gdzie masowo będą się wylęgać żaby, będzie chwytał żaby. Jeśli będzie dużo norników, będzie polował na norniki. W lata suche będzie polował na prostoskrzydłe, na pasi koniki, koniki polne. Dieta zmienia się w zależności od pory roku, od zasobności, od uwilgocenia i tak dalej. Jest wiele, wiele warunków, które na to wpływają.
A konstrukcja gniazda? To no, też trzeba chyba być specjalistą, no, wiedzieć, jak je zbudować.
Pokarm i druga rzecz to jest, czy w pobliżu nie ma ptaków sąsiednich blisko tam 100, 200, 500 metrów, tak żeby się nie widziały i nie przeganiały. Bo u nas w naszej okolicy rzadko gnieżdżą się w koloniach. Kolonie to warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelszczyzna. No u nas trochę tych kolonii jest mniej. Lepiej, żeby uniknąć bujek o gniazdo i wyrzucenia na naszych oczach młodych czy jaj, gniazdo lokalizować z dala od innych gniazd. No a samo gniazdo, no oczywiście powinno być zlokalizowane jak najwyżej. Ja jestem zwolennikiem gniazd nadrzewnych, bo to piękne, pierwotne gniazda, czy na budynkach. Jeśli mamy w swojej okolicy, czy na swojej posesji takie drzewo, zaadoptujmy je na bocznej gałęzi. Instaluje się specjalną platformę, wtedy ona jest drewniana. Musi mieć co najmniej 1,20 m kwadrat obok, 1,20 cm. Takie gniazdo solidnie przymocowujemy, wykładamy siano, słomę, przykrywamy to gałązkami, no i najlepiej darnią, tylko nie zielonym do góry, to wszystko przyciskamy, tak żeby stworzyć wrażenie takiego krepiska, takiego płaskiego terenu. Koniecznie trzeba popatrzeć, żeby od dołów nie było tak zwanych prześwitów od dołu gniazda. Nie było takich dziur, bo bociany przylatują i rzeczywiście oglądają takie miejsce bardzo, jak sobie wybierają i takie, żeby przypominało swoją wyściółką gniazdo zajmowane już przez bociany. No i cóż, no, czekajmy wtedy.
Czekajmy na bociana. Wspomniałeś, że bociany nie mogą mieć towarzystwa bocianiego w niezbyt bliskiej odległości, natomiast w tym gnieździe mogą mieszkać inne ptaki.
Oczywiście, ale pamiętajmy, że lokatorami bociani gniazd są różne gatunki ptaków, ale to już taki gniazd wieloletnich. To na pewno nie zdarzy się w gnieździe, które jest pierwszy raz zakładane przez bociany, bo tam za bardzo nie ma miejsca, gdzie można by zlokalizować inne gniazda. No ale głównie w naszej okolicy to gniazda bocianie wykorzystują wróble, mazurki. Częściej teraz mazurki niż wróble. W gniazdach bocianich zdarzają się kawki, zdarzają się też szpaki. Są informacje gdzieś z Ukrainy w gnieździe bocianim, nawet kraska, bardzo rzadki gatunek, ale czasami kaczki, krzyżówki też gnieżdżą się w bocianim gnieździe. Taką informację mieliśmy. No, gnieżdżą się różne gatunki ssaków. Ja sam zrzucając gniazda na wiosnę z budynku i instalując nowe, miałem szczury, myszy. Bardzo dużo tych gatunków. Czasami zdarzają się też gniazda os, szerszeni nawet w takim gnieździe. Czasami kuna ma tam swoją spiżarnię. No wiele gatunków może korzystać z bocianiego gniazda, aczkolwiek gniazda zlokalizowane na czynnych słupach energetycznych raczej są ograniczone do mniejszych ptaków, do wróbli, do mazurków, bo gniazda, które są umiejscowione na budynku czy na drzewie, tam spektrum może być troszkę szersze.
Z gniazda bocianiego z wysokości przenieśmy się teraz nieco niżej do lasu. Lubimy podglądać zwierzęta. Internet otwiera nowe możliwości. Myślę, że wielu naszych słuchaczy zna stronę Żubry Online. Można podglądać to, co się dzieje w samym sercu Puszczy Białowieskiej. Żerowisko i miejsce, w którym odpoczywają żubry. Tam przychodzą nie tylko te piękne zwierzęta, ale również wilki i pozostała zwierzyna leśna. Również grupa ekologiczna stworzyła taką możliwość podglądania tego, co dzieje się w lesie.
Oczywiście nie sami, ale wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Nadleśnictwa Łuków i z Kołem Łowieckim nr 335 z Warszawy postanowiliśmy wybudować taki duży karmik, paśnik, zakupić fotopułapki, no i poobserwować, co się tam będzie działo. No udało nam się to zrobić na terenie Nadleśnictwa Łuków. Przepiękne miejsce, gdzie myśliwi, leśnicy wytypowali miejsca przejść zwierzyny, różnej zwierzyny, głównie dużych ssaków. Zainstalowaliśmy tam te fotopułapki, no i mamy już pierwsze fantastyczne filmy. To jest niezwykłe dla nas przeżycie, obserwowanie tego, nagrywanie i potem wypuszczanie tego do internetu po to, żeby ludzie mogli sobie obejrzeć. Na naszej stronie już jest film o łosiach, krótki, taki około 4-minutowy, ale jak przychodzą łosie i zjadają wyrzucone, podrzucone pod ten paśnik karmik przez nas jabłka i po to, żeby je jeść, klękają. Wygląda to komicznie i wszyscy, którzy tam wchodzą, to oglądają, są bardzo rozchachani, że tak powiem, i pytają, jak my to zrobiliśmy, jak to zostało nagrane. No mamy też w ostatnim czasie, zamieściliśmy krótkie filmy z dzikami, bo przychodzą w ataki i w nocy, i nad ranem, po to, żeby pałaszować te jabłka, te buraki, różne inne dobra wyrzucone w okolice tego karmika. No też mamy piękny film teraz już dzienny z sarnami. Przychodzi sarna i kozioł i kilka minut tam koło tego naszego paśnika się kręcą, podjadają jabłka, rozglądają się, czy tam jakieś drapieżniki im nie zagrażają. No jest tego trochę. Nagraliśmy ponad 60 godzin już tych filmów z dwóch fotopułapek. No będziemy je systematycznie zamieszczać w internecie. No i jest tego fantastyczna, fajna zabawa. Można tutaj dużo ciekawych rzeczy. Pamiętajmy też o jeleniach, które mamy nagraną scenę, kiedy dwa byki, możemy się tylko domyślać, że ojciec i syn przed kamerą, przed fotopułapką odgrywają szkołę walki taką i ten dorosły byk tylko się nastawia i pozuje, a młody próbuje walczyć. No, fantastyczna scena, fantastyczne ujęcie.
Kiedy transmisja online?
Nosimy się z tym zamiarem, ale wracamy znowu do środków. Jest kosztowna, dlatego też na początek postanowiliśmy zacząć od fotopułapek. Jeśli się to sprawdzi, przetestujemy miejsce. Będziemy w sezonie pozaśnieżnym, pozazimowym też testować to jeszcze przy różnych innych ciekawych gatunkach. Myślimy o ptakach, myślimy o ssakach. Zobaczymy, spróbujemy ponagrywać filmiki z fotopułapek. One mogą być nawet 10-minutowe. No zobaczymy, no z tego można dużo, dużo materiałów fantastycznego uzyskać. Będziemy się nosić i zmierzać do tego, żeby była transmisja online. Ale my nie tylko mamy fotopułapki, karmiki dla dużych ssaków. Pamiętajmy też o naszym karmiku osiedlowym, w którym się dokarmiają ptaki. Na ulicy Chrobrego u nas mamy taki na osiedlu Tysiąclecia. Naprawdę przychodzi tam wiele osób. Strasznie się z tego cieszymy, bo ludzie zaczęli się przekonywać, że warto wykładać pokarm, czy go przynosić w jedno miejsce po to, żeby ptaki nie brudziły balkonów, nie brudziły parapetów, nie przesiadywały na naszych blokach i nie chodziły po chodnikach i tam je brudząc. No, także z tego się też bardzo cieszymy. No, sezon jeszcze trwa, jeszcze pokarm wykładamy, jeszcze fotopułapki kręcą kolejny materiał.
Czy to podglądactwo, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, to jest tylko radość obserwacji, czy również ciekawość badawcza wami kieruje.
Dzisiejsze metody te z kamerami, z fotopułapkami dają no, niespotykane wcześniej możliwości badawcze, no bo dowiedzieliśmy się na przykład w ubiegłym roku, mieliśmy fantastyczną prezentację dotyczącą bociana czarnego i zrzutów materiałów z różnych fotopułapek. One koło Łodzi były instalowane przy gniazdach tego pięknego gatunku w środku lasu, bodajże 4 fotopułapki, no i dowiedzieliśmy się, jakie gatunki mogą zaglądać do gniazda. Była nagrana tam kuna, był nagrany jastrząb gołębiarz, był nagrany myszołów. Wiemy w jakichś odstępach. Nagle w ciągu jednego roku, dzięki informacjom, filmom nagranym na fotopułapkach, nagle dowiedzieliśmy się, w jakich odstępach bociany czarne mogą znosić jaja, które z ptaków kiedy wysiaduje, jak często się zmieniają, jaki pokarm przynoszą do gniazda. Tego bez wielogodzinnego siedzenia, ślęczenia przy gnieździe i wchodzenia do gniazda i niepokojenia ptaków nie dałoby się uzyskać, a fotopułapki, ten taki Big Brother, oczywiście w pozytywnym sensie tego stwierdzenia, no daje nam niespotykane możliwości.
I pozwala na obecność odrobiny przyrody, tej dzikiej przyrody, prawdziwej, niezmienionej i nieskażonej przez człowieka w domu.
No, tak jest dokładnie. No, wszyscy ci, którzy na co dzień się przyrodą nie zajmują, nie przebywają często w terenie, czy nie obserwują ptaków, zwierząt różnych, tego co się dzieje, no, mogą po prostu przed ekranem komputera popatrzeć, wchodząc na strony internetowe, co się dzieje, tam są daty podane, jak to było nagrywane, po co tam, zawsze jest komentarz, to naprawdę jest niespotykana wcześniej okazja.
No, najlepiej wyjść samemu do lasu i poobserwować, i nauczyć się obserwować i rozpoznawać ptaki i zwierzęta.
Do tego szczególnie zachęcam, tym bardziej, że od niedawna zaczęliśmy takie wyjścia survivalowe tutaj z kolegami, połączone nawet z nocowaniem przy temperaturach ujemnych w lesie. I też do tego zachęcamy, publikując nasze zdjęcia na różnych portalach społecznościowych. Jeśli jakieś osoby będą chętne, zgłoszą się do nas, zechcą z nami wziąć w tym udział, uczestniczyć w terenie, serdecznie zapraszamy. Nauczymy, pokażemy, jak podejrzeć, jak popatrzeć, jak rozpoznać gatunki. I to wielka przygoda.
Wszystko na stronie internetowej grupy ekologicznej. Fizycznej można znaleźć?
Tak, na pewno można znaleźć filmy, na pewno można znaleźć to, co w ostatnim czasie robiliśmy, no ale też radzę wchodzić przez portale społecznościowe. My tam na bieżąco instalujemy różne nasze zdjęcia. Przez stronę internetową można nawiązać z nami kontakt. Tam są podane adresy e-mail, są podane też numery telefonów. Zachęcamy do tego.
Przypominamy również o liczeniu bocianów. Można się dołączyć.
Do tego serdecznie zapraszamy. Będziemy liczyć z całą pewnością 13 gmin, cały powiat siedlecki, 3 gminy na terenie powiatu łukowskiego, 3 gminy na terenie powiatu sokołowskiego. No jeśli zgłoszą się wolontariusze chętni, to na pewno będą mogli się przyłączyć. Liczenie i obrączkowanie będzie się odbywało gdzieś mniej więcej od 20 czerwca, gdzieś do 10, 15 lipca nawet. Zapraszamy chętnych, żeby popatrzeć, jak się liczy, jak się obrączkuje, wziąć w tym udział. No, tym bardziej, że w tym roku mamy 7 światowe liczenie. To wielkie przedsięwzięcie, bo w całej Polsce, na całym areale występowania na świecie boczki będą liczone. Każdy może dołożyć do tego swoją cegiełkę. Wystarczy do nas się zgłosić. To naprawdę nie jest trudne. Osoby, które nigdy wcześniej tego nie robiły, będą mogły liczyć na obecność doświadczonego ornitologa u swojego boku. Będą mogły do tego się przyłączyć. To naprawdę wielkie przedsięwzięcie, wielkie przeżycie. Ja od kilkunastu lat bociany liczę i nie wyobrażam sobie, że mógłbym inaczej.
A tymczasem obserwujemy wiosnę i czekamy na jej pełny rozkwit.
No myślę, że jeszcze tydzień, dwa i będziemy mieć informację, bo dla mnie wiosna zaczyna się wtedy, kiedy przychodzi informacja, że bociany ruszyły i lecą przez Turcję już i tak naprawdę tu może mniejszą uwagę zwracam na te bogatki, o których wcześniej mówiłem, znoszące materiał, ale już widać, ptaki, zwierzęta zachowują się tak, jakby to już tuż, tuż. Pamiętajmy, że jeszcze będą nawroty, ale myślę, że to wiosna.
Ireneusz Kaługa z Grupy Ekologicznej był gościem państwa i moim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Rozmowy wrócimy za chwilę.